Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jacek Pol realizuje nasz program. Przed mikrofonami Joanna Dywina
i Jerzy Piasny.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Zaczynamy.
11 książek mamy dziś dla Państwa.
Czyli ty zaczynasz od
takie
tego.
Takie Himalaje.
Tak. Książkowe. My wiemy, że czekają Państwo na te nowości książkowe. W większości to są rzeczywiście nowe książki, nowe propozycje dla Państwa.
Tak, ta najnowsza jest na samym szczycie. To Polki w Ameryce. Ale jest też najnowsza powieść Magdaleny Kawki. To nasza poznańska przecież pisarka. I wiele, wiele innych.
Tak, i te książki będą dla Państwa. To już niedługo, a zaczynamy od tego, co w naszym programie. Na pewno będziemy mówili o kolejnym tomie Kronik Miasta Poznania.
Tak, gościem Gosi Michalskiej będzie redaktor naczelny Kroniki, pan profesor Przemysław Matusik.
Warto posłuchać rozmowy Grażyny Wrońskiej z Eleni, gwiazdą piosenki, ale też osobą, która uwielbia czytać książki.
O, jestem bardzo ciekawa, który tytuł pani Eleni nam dzisiaj zaproponuje. Ale zaczynamy od Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Kim naprawdę była? Czarownicą, rusałką, polską Safoną? A może po prostu kobietą z krwi i kości, pełną sprzeczności, magnetyzmu i nieposkromionej wyobraźni?
O tak, na te pytania i wiele innych odpowiada w swojej najnowszej książce Małgorzata Czyńska. To jest jedna z najciekawszych współczesnych autorek, które piszą o sztuce i kobietach artystkach od lat, przywracająca pamięć o twórczyniach wybitnych i często zapomnianych, ale myślę, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska no nie jest zapomniana.
Na pewno nie. Właśnie teraz autorka wraca z książką Zgiełk serca, czyli opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To jest poruszająca opowieść o jednej z najbardziej fascynujących postaci polskiego dwudziestolecia międzywojennego.
No tak. No i Joanna Dywina będzie rozmawiała właśnie z autorką. Proszę bardzo.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska bywa postrzegana jako ta romantyczka, która myślała i dążyła tylko do tej wiecznej miłości. Ale przecież to jest bardzo taki uproszczony wizerunek.
Wizerunek jest bardzo uproszczony i taki jakiś, mam wrażenie, drukowany nam w głowy, kiedy myślimy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ja sama też tak przez bardzo długie lata o niej myślałam. I właściwie dopiero praca nad tą książką, nad opowieścią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dała mi szansę spojrzeć na nią inaczej, szerzej. Nie wiem, może dla mnie też trzeba było tych lat doświadczenia, takiego odejścia od Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, którą fascynowałam się jako bardzo młoda dziewczyna, którą potem jako też młoda kobieta śledziłam we wszystkich jakichś takich dochodzących źródłach, jak były kolejne wydawane tomy listów Witkacego czy korespondencji Iwaszkiewiczów. Ja wszędzie tropiłam Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. I wydawało mi się, że wiem o niej wszystko. Natomiast teraz po latach, z perspektywy doświadczenia, ale też przez te wszystkie takie okienka, które nam się pootwierały, kiedy mówimy o samoświadomości, kiedy mówimy o poszukiwaniu siebie i tak dalej, spojrzałam właśnie tak na Marię Pawlikowską-Jasnorzewską i nagle odkryłam kobietę, o której no niby wiedziałam, że interesowała się ezoteryką i to, i siam, to no masę różnych rzeczy, a teraz nagle to wszystko, to jej zainteresowanie, które wcześniej postrzegałam jako takie trochę biorące się ze znudzenia, prawda, dziewczyny z zamożnego domu, nagle okazało się, że ona jest po prostu kobietą poszukującą, że jest kobietą szalenie nowoczesną, a nawet nam współczesną i to jest dla mnie szalenie interesujące. I pozwoliło mi też trochę zdjąć z Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej taki zakurzony wal miłośnicy, nieszczęśnicy i pokazać ją jako właśnie kobietę, która była świadoma swoich potrzeb, świadoma swoich pragnień i potrafiła dążyć do realizacji tych swoich potrzeb.
Też co ważne, pani pisze o jej zmaganiach z chorobą i jej postrzeganiu własnego ciała. Ona miała z tym problem.
Kiedy mówi pani o cielesności, no ja tutaj wyciągam, jakby tak uwypuklam ten problem, z którym Pawlikowska-Jasnorzewska całe życie się zmagała, czyli z niedoskonałością własnego ciała. A to było dla niej bardzo ważne. Wiadomo, kwestia epoki, ale to jest też kwestia rodziny, gdzie piękno było bardzo ważną wartością, gdzie fizyczność była ważna, gdzie był ojciec szalenie przystojny, szarmancki, wspaniały malarz Wojciech Kosak. wielki adorator kobiet i człowiek, który zwracał ogromną uwagę na piękno zewnętrzne, więc dla Lilki, dla Marii było to niesamowicie istotne, więc ten defekt, ten garb, skrzywienie pleców, które całe życie skrywała w gorsecie ortopedycznym, tak, jestem przekonana, że to jest coś, co ją w dużej mierze naznaczyła w postrzeganiu siebie.
Pani wspomniała tutaj o ojcu, o Wojciechu Kossaku, ale przecież jeszcze dojrzewała czy wzrastała razem z siostrą Magdaleną Samozwaniec. Tak się zastanawiam, na ile to artystyczne środowisko dało jej siłę, a na ile wzmocniło jej kompleksy.
I jedno i drugie. I właśnie trochę się z tym wszystkim rozprawiam w tej mojej opowieści, bo dom rodzinny Kossakówka to jest niesamowicie ważne miejsce dla wszystkich dzieci Marii i Wojciecha Kossaków i dla Marii, i dla jej siostry Magdaleny. One się tak fajnie podzieliły, jedna poetka, druga satyryczka, i dla Jerzego Kossaka, ich brata. Więc jest to dom, który je uformował, co jest bardzo ważne w kontekście epoki, to jest to, że to jest dom, gdzie dzieciom okazywano miłość, wsparcie, ogromną adorację. Więc Lilka, pewnie z racji tego, że była tą starszą córeczką, tą właśnie tym pięknym Lilusiem, ale też właśnie z racji swojej ułomności, to jest takie straszne słowo dzisiaj w dobie ciało pozytywności, w ogóle mówienie, ale ja odnoszę się do epoki cały czas, kiedy ten defekt był po prostu takim bardzo ważnym defektem, więc ten dom jej i bardzo dużo dał i pewnie wzmocnił kompleks. Ona pod koniec życia, już na emigracji w Anglii, jako dojrzała kobieta, pisała w dzienniku o swoim ojcu. Tatko kochał świetność i doskonałość, a przyszło mu kochać niedoskonałą córkę. Tatko mnie kochał i wmawiał we mnie urodę, więc proszę sobie wyobrazić, że mówi to dorosła kobieta.
Przypominamy tytuł książki Zgiełk serca, opowieść o Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, Małgorzaty Czyńskiej.
No dobrze, bardzo przyjemnie mi się tej rozmowy słuchało. Myślę, że warto sięgnąć po tę książkę. Ale jeśli chodzi o dzisiejsze książki, które mamy przygotowane dla Państwa, to mamy właściwie cały ogrom tego, co pojawia się na półkach księgarskich. Mhm. Tak, ja na przykład mam dwa tomy opowieści Żmudzi. To jest książka Magdaleny Kawki, epicka saga, w której historia przeplata się z magią, i warto powiedzieć, że ta książka sięga średniowiecza. No tak, jest rok 1399. W Krakowie właśnie zmarła królowa Jadwiga Sąka. Jedna z jej dwórek w poszukiwaniu prawdy o swoim pochodzeniu wyrusza na dziką i tajemniczą Żmudź, która rozdzierana jest atakami krzyżaków i wewnętrznymi konfliktami. I w tej mrocznej krainie mieszkańcy wciąż modlą się do starych bogów, żyją w cieniu góry Prawężycy. Tam żyją trzy wiedźmy, które składają im przebłagalne ofiary. O rany, jak ja lubię takie powieści, a wydaje się, że to dla kobiet jest.
No widzisz, proszę Państwa.
To tak. Mamy dwa tomy dla Państwa, opowieści Żmudzi, Magdalena Kawka.
A ja mam najnowszą powieść Magdaleny Żelazowskiej. To jest pisarka, dziennikarka, tak, ale też i podróżniczka, entuzjastka świata i ludzi. Jak sama mówi o sobie, kolekcjonerka wspomnień, ciekawych historii i drobnych życiowych przyjemności. Ta książka nosi tytuł Polki w Ameryce. Historie kobiet, które wyruszyły za ocean i podbiły świat. Magdalena Żelazowska twierdzi, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. I ona ten prosty wniosek wysnuła po latach, kiedy przyglądała się doświadczeniom emigracji, bo ten temat zawsze ją interesował, no, nawet przed decyzją, by wyjechać z Polski, bo ona żyła w Nowym Jorku, wyjechała
tak,
do tych Stanów
prawda.
Zjednoczonych.
Przeglądałem, proszę Państwa, tę książkę, o której opowiada Joanna, i od razu rzuciło mi się w oczy, że to nie chodzi o te żony Hollywood. To nie są te Polki. To od razu mówię. To na przykład jest Urszula Dudziak, znakomita polska wokalistka.
Tak, jest tutaj też historia na przykład przykład Aleksandry Kurzak. Jest historia Barbary Piaseckiej-Johnson, tak, ale też opisuje życie w Ameryce Tamary Łempickiej czy Heleny Modrzejewskiej.
Warto sięgnąć więc po tę książkę. Czekamy na Państwa telefony jak zwykle 618-654-654.
A za momencik porozmawiamy o najnowszej kronice miasta Poznania, czyli Dźwięki Miasta.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Proszę Państwa, o tym, jak brzmi Uniwersytet czy Urząd Miejski. Czytelnik dowie się z najnowszego tomu Kronik Miasta Poznania. I to jest zbiór artykułów napisanych przez osoby związane ze stolicą Wielkopolski.
A tytuł Dźwięki miasta pozwoli nam przebyć podróż od średniowiecznych odgłosów ulic aż po hałaśliwą współczesność. I o najnowszej publikacji opowiada w rozmowie z Gosią Michalską redaktor naczelny Kroniki Przemysław Matusik.
Kronika pisało wiele osób, wiele twarzy Poznania i wiele osób, które słyszało bardzo dobrze Poznań. Czego możemy się dowiedzieć z Kroniki?
Po pierwsze dowiedzieć się, jak brzmiał Poznań, jak brzmiało nasze miasto w ciągu wieku. Bo to się wszystko zmieniało. To zależało od tego, jak to miasto było rozwinięte, jaką miało infrastrukturę. Zresztą miasto jako takie już w czasach średniowiecznych wyraźnie swoją infrastrukturą, brukami miejskimi i tak dalej, dźwiękowo różni się od okolicy. Wjeżdżasz do miasta i zaczyna się robić głośno, bo jedziesz tym swoim drewnianym wozem z drewnianymi, ewentualnie okutymi kołami po piasku, to nic nie słychać. Natomiast wjeżdżasz do miasta i wjeżdżasz na ten miejski bruk i już zaczyna coś turkotać, zaczyna coś dźwięczeć. A więc z tej kroniki dowiemy się, jak brzmiał Poznań w dawnych wiekach, w średniowieczu, w czasach nowożytnych, w XIX wieku, w jakiejś mierze także w XX. Dowiemy się też o rozmaitych zjawiskach związanych z badaniem dźwięków miasta, ale także, proszę Państwa, dowiemy się różnych ciekawych rzeczy dotyczących tego, w jaki sposób w Poznaniu tworzy się takie mapy akustyczne miasta. To robią badacze z Katedry Akustyki działającej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
A jakie były najbardziej kluczowe momenty, kiedy miasto było na przykład głośniejsze albo bardziej ciche?
Takim momentem, w którym miasto zrobiło się głośniejsze, to jest oczywiście XIX wiek, kiedy całe miasto zostaje najpierw wybrukowane, później na początku XX wieku pojawia się jakiś tam asfalt. Druga sprawa to jest pojawienie się komunikacji miejskiej, a więc tramwajów, ale także kolei, pociągu. Pierwszy taki dźwięk nowoczesnej cywilizacji to jest dźwięk pociągu, który dociera gdzieś tam, na razie z oddali, bo dworzec kolejowy, znaczy tam pieszy, czy stacja kolejowa była w dużym oddaleniu od miasta, no ale później to ta kolej do tego miasta się przybliża. Tak? Po drugie tramwaje, ten taki zgrzyt po szynach, są takie tunele dźwiękowe, to są zwykle te główne ulice, po których jeżdżą tramwaje. Tam jest miejsce najgłośniej. Więc myślę, że tam to przejście do nowoczesności, nowoczesność w ogóle powoduje, że wszystko staje się głośniejsze.
Poznań, tak jak pan wspomniał, jest niejednorodny i w każdym miejscu te dźwięki będą też z innym natężeniem wybrzmiewać. Czy mamy miejsce, gdzie jest ciszej?
To zależy też oczywiście od pory dnia. Wieczorem, poza jakimś takim miejscem, takim jak, nie wiem, Stary Rynek, Poznań cichnie. Wieczorem, późnym wieczorem Poznań cichnie, się budzi gdzieś tam wczesnym rankiem, także to jest charakterystyczne, a poza tym ten rytm tygodnia, oczywiście sobota, niedziela, to jest właściwie cichy dzień. Niedziele, święta, Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to nawet do południa tramwaje nie jeżdżą, czy autobusy, także to jest, zresztą to się jest opisywane w jednym z tekstów, chyba w tekście o windzie, właśnie ten fenomen tych głośnych arterii windeckich, które w pewnych momentach stają się całkowicie ciche. Oczywiście możemy powiedzieć, że w środku dużych parków panuje cisza, ale też to jest znamienne, że w takich bocznych ulicach, gdzieś po południową porą, kiedy ten ruch trochę zamiera, też nagle pojawiają się takie sfery ciszy, czy w każdym razie do mniejszego natężenia hałasu. Ciekawy jest tekst jednego z autorów, który pisze o Łazarzu. Mieszka przy samym rynku Łazarskim, między Głogowską a rynkiem Łazarskim. I to jest właśnie takie miejsce, do którego już parę metrów w głąb, w stronę rynku Łazarskiego, tamten szum Głogowski nie dochodzi. Dzięki temu możemy w ogóle funkcjonować w tym mieście, w takich przestrzeniach mniejszego natężenia dźwięków, które szukamy, których robi się nam dobrze, których możemy od tego hałasu miejskiego odpocząć.
Polecamy Państwu uwadze najnowsze wydanie Kroniki Miasta Poznania, tytuł Dźwięki Miasta. I o Kronice porozmawiam tym razem ja z profesorem Przemysławem Matusikiem w najbliższym wydaniu magazynu kulturalnego Niedzielnik, czyli Niedziela. Po 16.
Zapraszamy serdecznie, a teraz książki dla Państwa z wydawnictwa, już mówię, ty mi powiesz, bo ty to wszystko wiesz. To jest Książnica chyba, tak?
Tak, dokładnie.
O, dobrze widziałem. Z wydawnictwa Książnica mam dwa tomy takiego cyklu, który pisze Zofia Mąkosa w świetle latarni, a cykl nazywa się Pomiędzy. Druga książka to Bez miłości. To od początku powiem, że to jest seria, która w bardzo przejmujący sposób pokazuje świat. świat dwudziestolecia międzywojennego. Losy ludzi bezlitośnie uwikłanych w historię. Warto to czytać. To jest laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. No i ta druga książka, Bez miłości, to jest drugi tom serii o byciu pomiędzy. Pomiędzy zakochaniem a miłością, pomiędzy jedną wojną światową, a drugą pomiędzy życiem i śmiercią i pomiędzy Polakami, Żydami i Niemcami. Te dwie książki dla kogoś, kto do nas zadzwoni pod numer 618-654-654.
I chyba w tych książkach też jest mowa o Poznaniu, prawda?
Oczywiście, że tak.
No właśnie. A ja mam jedną książkę tym razem. Autorka to Joanna Lech. Jako pisarka debiutowała powieścią Sztuczki. I ta książka nominowana była w 2017 roku do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia. A książka, którą dziś Państwu polecamy, nosi tytuł Drapieżcy Chmur. Proszę sobie wyobrazić dom na wzgórzu, który zamieszkują stare meble, obrazy i koty, a ciche duchy śpią w kącie pokoju. I są tu babcia Szelma, która nie uciekła z cyrkiem, prababcia Koza i wiecznie zadowolony dziadziuś. Jest matka, która koloruje ulice i ojciec na wojnie z lisami. I są okna z rozległym widokiem na przepaść, a w ich szybach odbijają się stracone życia czterech pokoleń. Jedynie utalentowany Leo ma szansę uciec z odwiecznego kręgu porażek, gdyby tylko udało mu się coś skończyć. Gdyby nie klątwa lisiego wzgórza.
No, wydaje się, że trzeba być w odpowiednim nastroju, żeby to przeczytać. Książka oczywiście dla Państwa. 618-654-654. Czekamy na Państwa telefony. Chcesz jeszcze coś dodać?
Tak, chciałam tylko uprzedzić, że książkę będzie się czytało z przyjemnością, ale długo, bo ma ponad 500 stron.
No dobrze, czekamy na Państwa telefony.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Obiecujemy, że książki dla Państwa jeszcze będą. Proszę nas słuchać. A teraz będzie naszym gościem, a właściwie gościem Grażyny Ewrońskiej, Eleni.
Tak, ale proszę posłuchać. Chyba w tym miejscu nie musimy mówić o tym, jak książka w życiu może nam pomóc. No, być może niektórzy się troszeczkę skrzywią, bo takie hasło popularne było w epoce słusznie minionej, ale przecież ono od dawna, od zamierzchłych czasów jest aktualne i my oczywiście podpisujemy się pod nim.
No tak, tak. I chociaż w naszej audycji robimy wszystko, żeby tę prawdę udowodnić, to teraz mamy coś, co jeszcze bardziej udowodni, prawda? Wypowiedź tak? Eleni, która rozmawia o książkach, o języku nie tylko ojczystym i ta rozmowa została przeprowadzona przez Grażynę Wrońską.
Czy ma pani czas na książki, na czytanie?
Oczywiście. Bardzo lubię czytać książki biograficzne. Lubię książki też, które mają jakąś fajną treść, które o czymś mówią, tak? Pokazują też swoje życie. Swoje życie. Czasami jest tak, że książka uczy nas, jak żyć. Jest takim drogowskazem. Dlatego ja uwielbiam książki czytać.
Te ulubione? Czy są jakieś szczególnie ulubione, które leżą gdzieś tam pod ręką i do nich się wraca? Może nie często, ale co jakiś czas?
Ja mam takie książki, które mówią o życiu, takie bardziej psychologiczne i często sobie zaznaczam ołówkiem myśli, które często pokrywają się z moimi jakimiś przemyśleniami i to bardzo mi pomaga w życiu. Pomogło mi też w życiu, w moim osobistym życiu, kiedy doszło do tragedii i szukałam odpowiedzi dlaczego. Ale tak naprawdę nie ma. Nie ma odpowiedzi na to, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego tak się stało. I dlatego też szukałam jakby ulgi właśnie w takich książkach, gdzie one mi dawały dużo siły.
Pani znakomicie mówi po polsku, a przecież nie jest to pani język rodzimy. Jak to się stało? Czy to trzeba mieć specjalny słuch muzyczny, czy też trzeba po prostu chcieć się nauczyć tego języka w kraju, w którym się żyje?
Ja urodziłam się w Polsce, ale moje rodzeństwo urodziło się w Grecji. I moi rodzice w domu mówili do mnie tylko i wyłącznie, do 6 roku życia mówiłam tylko i wyłącznie po grecku. Jak poszłam do szkoły, nauczyłam się języka polskiego, ale zawsze starałam się, żeby ta dykcja i to słowo było wyraźne. A w momencie, kiedy zaczęłam śpiewać, no to tym bardziej bardzo mocno zwracałam uwagę na przekaz tekstowy w piosence, bo uważam, że tekst w piosence jest bardzo ważny. Musi być spójny z muzyką.
To jest coś bardzo rzadkiego, że wychodzi się z domu, gdzie językiem domowym był język grecki i potem tak znakomicie opanowuje się ten drugi język w tej drugiej ojczyźnie, czy w pierwszej ojczyźnie.
No, dwie ojczyzny mam. Jedną i drugą bardzo kocham i kiedy jestem w Grecji i już jestem dłużej trochę, no to już tęsknię za Polską. Kiedy jestem w Polsce, mówię, oj, tak chciałabym teraz do Grecji polecieć. I to chyba tak już zostanie i to dobrze, ale mocno jestem związana mimo wszystko z Polską. Z Polską, bo tutaj żyję, tu żyję tymi problemami, mam swoją rodzinę, przyjaciół, moją kochaną publiczność i myślę, że to jest, jestem mocno związana z Polską.
A teraz jeszcze zapytam, jaką książkę ma pani na stoliku i do której pani zagląda przed snem?
Teraz akurat jestem na etapie czytania książki o siostrach. 7 sióstr zostały zaadoptowane. I każda z nich szukała swojej tożsamości, bo ojciec przekazał im listy po śmierci i każda miała odnaleźć swoją biologiczną mamę i tatę. Bardzo, bardzo piękne książki, bardzo wchodzę w nie bardzo tak głęboko.
A autorka tej książki, która tak panią zachwyca?
Lucille Darilley, 7 sióstr. Naprawdę polecam tą całą serię tych książek.
Żaglami piosenki życie płynie jak w bajce. Świat muzyki jest wieczny, a marzenia uparte. Pod żaglami życie nie jest śmiertelne, można płynąć jak
żaglami muzyki ludziom bliżej do siebie, jakby nuty i dźwięki urodziły się w niebie. Pod żaglami jej dotrzeć do jutra, zamiast liczyć pieniądze albo spalać się w kłótniach. Dlatego śpiewam, żeby przeżyć kolejne lekcje w życiach, że dlatego śpiewam, żeby wierzyć, że nigdy nie straszam źle. Dlatego śpiewam, żeby miłość nie zatonęła w morzu dnia. Dlatego śpiewam, by tak było, że dobry świat to ty i ja.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Tak, proszę Państwa, kiedy słucham Eleni, to zawsze mam wrażenie, że to jest ten kawałek Grecji w Polsce i świeci pięknie, słońce jest ciepło, a tu jeszcze zima.
Nie, nie patrz przez okienko.
Dobrze.
Państwo już dzwonią, to bardzo dobrze, bo mamy kolejne książki na telefon. Tak dla porządku przypominamy numer 618654654. Piękna, czerwona okładka, więc będzie o miłości, w dodatku rozmowy o miłości. O tej książce już wspominaliśmy w poprzednim programie. Ja tylko przypomnę, że dziennikarka Natasza Lon zaprasza do zgłębienia miłości w całym jej bogactwie i złożoności. Z wrażliwością i czułością splata własną opowieść ze świadectwami ekspertów i uznanych twórców. Razem z nimi bada temat samotności, przyjaźni, seksualności, żałoby i tęsknoty.
No dobrze, ta książka dla Państwa. Prosimy o telefony 618-654-64. Kolejna z cyklu historycznych książek. Krzysztof Drozdowski napisał książkę Wacław Kostek-Biernacki. Człowiek do zadań specjalnych. Wydawnictwo Skarpa Warszawska. Historia Wacława Kostka-Biernackiego to nie tylko biografia jednostki, to jest opowieść o Polsce w najtrudniejszych i najbardziej burzliwych dekadach XX wieku. Losy tego człowieka ukazują, że jak w realiach zaborów, wojen, walki o niepodległość i utrzymanie państwa, osobiste wybory splatały się nierozerwalnie z decyzjami o doniosłym znaczeniu politycznym. Przypominam, że w Brześciu rządził właśnie ten człowiek, czyli Wacław Kostek-Biernacki. Bardzo ciekawa biografia.
Słyszą, że są dziwakami, geniuszami, świrami, Einsteinami, wrażliwcami, błaznami, kosmitami. Czują, że odstają, że wylądowali na innej planecie, której zasady są dla nich trudne, często wręcz krzywdzące. To jest książka Atypowa głowa, czyli Moje życie w spektrum. Rozmowy o neuroróżnorodności. Autorka to Katarzyna Kachel. Największą siłą atypowej głowy są empatia i szczere do bólu opowieści osób z ADHD w spektrum autyzmu i ADHD zdiagnozowanych w dorosłym życiu, bo neuroróżnorodność to ludzie, nie objawy. Taką opinię na temat tej książki wydał m.in. Jacek Hołub.
No dobrze, i jeszcze jedna książka. Kiedyś uwielbiałem takie książki czytać. A, formuła wygrywania bez filtra o przywództwie, w którym liczą się wyniki, nie etykiety. Kto lubi Excela, ten będzie zachwycony, jak będzie czytał tę książkę. Formuła wygrywania to jest efekt pracy badawczej, analitycznej i praktycznej oraz wieloletniego doświadczenia napisane przez kobiety, które zarządzały w kluczowych obszarach polskiego biznesu. I autorki tej książki nie tylko diagnozują wyzwania, ale też oferują już konkretne rozwiązania, więc warto sobie coś ponotować, czytając tę książkę. Myślę, że to jest pozycja, no, którą powinien przeczytać taki ktoś jak ja.
O, proszę, ale podzielisz się tą książką.
Tak, tak, tak. Doktor Anna Kieszkowska-Grudny i Ewa Szymczak, też doktor.
I ostatnia książka w dzisiejszym programie. Tytuł Skaza. Napisał tę książkę Konrad Modrzejewski, pisarz młodego pokolenia, który odważnie wszedł na kryminalną scenę, tworząc serię o komisarzu Filipie Schillerze. To jest cykl, który wyróżnia się świeżym podejściem, precyzją prowadzenia intrygi i świetnym wyczuciem mroku. A ta książka, no, wywoła wiele emocji, bo są tu brutalne zbrodnie, patointeligencja, wpływowi ludzie, rachunki krzywd ciągnące się latami. To jest wejście do świata, z którego nikt nie wychodzi bez śladów.
No ale można tę książkę przeczytać?
Można.
Proszę dzwonić 618-654-654. Mamy te książki dla Państwa. My kłaniamy się nisko. Jacek Pol realizował Zaczytaj się z Radiem Poznań. Joanna Diwina.
Jerzy Piasny.
Ale przed nami jeszcze Nakręcony język.
Jednorazowa powieść, jednorazowy człowiek pisze ją sam i tworzy ją sam. Wolno słowo po słowie, jednorazowy człowiek pisze się sam i tworzy się sam. Jednorazowe życie, od świtu aż po skrycie, w ramionach gwiazd, w pamięci mgłach. Jednorazową powieść, każdy o sobie skrobie, jak wiele słów, jak wiele kar. Więc muszę tylko chcieć. Równi Bogom my piszemy nasze dni, tworzymy siebie sami. Jednorazowa powieść, w niej o tobie piszę też tak wiele zdań. Bez ciebie mało ważna treść, bez ciebie szary deszcz rozmywa tuż. Żyjem tylko raz, więc musi mi się chcieć, więc muszę tylko chcieć. Tworzymy siebie sami. Żyjesz tylko raz, więc musi ci się chcieć, więc musisz tylko chcieć. sobie sami.
Nakręcony język.
Pracownicy nagłośnili spór z władzami firmy.
Bardzo często tak można usłyszeć. Dodam swój przykład. Dziennikarze nagłośnili aferę korupcyjną w zarządzie spółki.
Niektórzy potem na potęgę wyciszają różne afery, kwestie, zagadnienia.
Zgadza się, szczególnie te dla nich niewygodne. Oczywiście w tych zdaniach występują takie wyrazy, takie czasowniki nagłośnić, wyciszyć. Specyficzne antonimy, czyli wyrazy o przeciwstawnych znaczeniach. To nagłośnić oczywiście znaczy tyle, co uczynić coś powszechnie znanym, sprawić, żeby było, żeby wzbudzało zainteresowanie, żeby miało rozgłos. I to jest takie nowe znaczenie czasownika nagłośnić, bo oczywiście tradycyjnie specjaliści od akustyki to mówili, że nagłośnić to, powiedzmy tak, ustawić te urządzenia, nie jestem specjalistą, nagłaśniające, aby było dobrze słychać. Odwrotnością tego jest wyciszyć, czyli sprawić, żeby coś nie było powszechnie znane.
Nasze studio jest wyciszone dobrze. A my...
To jest to tradycyjne znaczenie tego czasownika.
A my mówimy o tej sprawie dlatego, żeby znów nie poddać się modzie, tak bezrozumnie. I w każdym zdaniu wyciszać czy nagłaśniać.